Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Emotional Incest Syndrome. What to do when a parent's love rules your life. Autorstwa terapeutki rodzinnej dr Patrici Love, napisana przy współudziale Joe Robinson.
To poradnik z obszaru psychologii relacji rodzinnych. Jej centralnym tematem jest emocjonalne kazirodztwo, nazywane też kazirodztwem ukrytym lub relacją enmeshment.
Termin nie oznacza kontaktu seksualnego. Opisuje sytuację, w której rodzic czerpie od dziecka wsparcie, poczucie bliskości i emocjonalne ukojenie, których powinien szukać przede wszystkim w relacji z innym dorosłym. Autorka pokazuje, że taka więź bywa przedstawiana jako wyjątkowo kochająca, lecz w praktyce zaciera granice między potrzebami rodzica i dziecka. Książka analizuje konsekwencje tego układu w dorosłym życiu, między innymi poczucie winy, trudności z autonomią, tłumienie złości oraz kłopoty z intymnością. Jej celem jest pomóc czytelnikowi rozpoznać wzorzec, zrozumieć jego źródła i rozpocząć proces budowania zdrowszych granic bez upraszczania rodzinnej historii do jednego oskarżenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, emocjonalne kazirodztwo jako odwrócenie ról między rodzicem a dzieckiem. Najważniejszym wkładem książki jest precyzyjne nazwanie relacji, która z zewnątrz może wyglądać jak szczególna zażyłość rodzinna.
Dr. Love opisuje ją jako układ, w którym dziecko zostaje wciągnięte w zaspokajanie emocjonalnych potrzeb rodzica. Może być proszone o pocieszanie po konfliktach partnerskich, słuchanie spraw zbyt dorosłych, udzielanie rad albo zapewnianie, że rodzic jest najważniejszą osobą w jego życiu. Problem nie wynika więc z samej czułości czy bliskości. Pojawia się wtedy, gdy dorosły przerzuca na dziecko ciężar regulowania własnego samopoczucia, samotności lub lęku. Autorka akcentuje nierówność odpowiedzialności w takim układzie. Dziecko rozwija się, ucząc się, że spokój rodzica zależy od jego lojalności, dostępności i rezygnacji z własnych potrzeb. Zamiast otrzymywać opiekę, częściowo przejmuje funkcję opiekuna emocjonalnego. To odwrócenie ról nie musi wiązać się z jawną przemocą, dlatego często pozostaje niezauważone również przez osobę, która go doświadczyła. Książka odróżnia taki wzorzec od zdrowej bliskości, w której rodzic zapewnia wsparcie, szanuje prywatność dziecka i nie czyni go substytutem partnera. Nazwanie tej różnicy ma znaczenie, ponieważ pozwala analizować rodzinne cierpienie bez mylenia miłości z zależnością. Po drugie, rola wybranego dziecka i koszt pozornej wyjątkowości. Love używa pojęcia wybranego dziecka, by opisać osobę szczególnie obciążoną emocjonalną więzią z rodzicem. Taki syn lub córka może słyszeć, że jest najbardziej dojrzały, niezawodny albo że nigdy nie sprawia problemów. Pozornie są to pochwały. Do analizy autorki mogą jednak oznaczać niewypowiedzianą umowę, według której dziecko ma być spokojne, wdzięczne i zawsze dostępne. Jego wartość zostaje powiązana z umiejętnością podtrzymywania rodzica na duchu, a nie z prawem do własnego rozwoju. Koncepcja ta wyjaśnia, dlaczego osoby wychowane w takim układzie mogą jednocześnie czuć dumę z uprzywilejowanej pozycji i silne zmęczenie. Bliskość dawała im uwagę oraz poczucie ważności, ale często odbywało się to kosztem relacji z rodzeństwem, rówieśnikami, partnerem czy własnymi zainteresowaniami. Sprzeciw mógł wywoływać poczucie, że zdradza się rodzica, a zwykłe usamodzielnienie mogło być przeżywane jako egoizm. Autorka nie przedstawia wybranego dziecka jako biernej strony winnej rodzinnych problemów. Pokazuje raczej mechanizm adaptacyjny. Dziecko dostosowuje się do systemu, nad którym nie ma władzy. Zrozumienie tej adaptacji jest ważne, bo oddziela realną odpowiedzialność dorosłego od fałszywej odpowiedzialności noszonej przez dorosłe dziecko. Po trzecie, jak zatarte granice wpływają na dorosłe związki i poczucie własnego ja, książka łączy doświadczenia z domu rodzinnego z późniejszymi trudnościami w budowaniu autonomii. Gdy granice między rodzicem a dzieckiem były niejasne, dorosła osoba może mieć problem z rozpoznaniem, gdzie kończy się jej odpowiedzialność, a zaczynają potrzeby innych. Często automatycznie przejmuje rolę powiernika, mediatora albo opiekuna emocjonalnego. Może też unikać konfliktu, ponieważ nauczyła się, że cudze rozczarowanie jest zagrożeniem dla więzi. Love wskazuje również na paradoks dotyczący intymności. Człowiek może bardzo pragnąć bliskości, a zarazem odbierać ją jako ryzyko utraty siebie. W dzieciństwie bliskość była bowiem połączona z obowiązkiem, nadmierną lojalnością i brakiem przestrzeni na własne uczucia. Do dorosłym życiu może to prowadzić do wybierania relacji opartych na zależności albo do dystansu wobec partnerów, którzy oczekują zwyczajnej wzajemności. Istotnym skutkiem jest także stłumiona złość. Osoba mogła nie mieć przyzwolenia na gniew wobec rodzica, którego miała chronić, więc złość bywa obracana przeciw sobie jako wstyd, lęk lub nadmierne poczucie winy. Autorka traktuje te reakcje nie jako trwałe cechy charakteru, lecz jako zrozumiałe skutki przekroczonych granic. Dzięki temu czytelnik może analizować obecne wybory relacyjne w powiązaniu z dawnym wzorcem, zamiast przypisywać sobie osobistą wadę. Po czwarte, rozpoznanie wzorca bez utożsamiania go z brakiem miłości do rodzica. Jedną z trudniejszych kwestii poruszanych w książce jest rozróżnienie między opisem szkodliwego układu a prostym potępieniem rodzica. Emocjonalne kazirodztwo może występować w rodzinach, w których istnieje przywiązanie, troska i autentyczne uczucie. To właśnie sprawia, że jego rozpoznanie bywa bolesne. Dorosłe dziecko może pamiętać liczne gesty oddania rodzica i jednocześnie dostrzegać, że było obciążane sprawami, których nie powinno dźwigać. Obie obserwacje mogą być prawdziwe. Love proponuje, by skupić się na funkcji relacji, a nie wyłącznie na deklarowanych intencjach. Pytanie brzmi nie tylko, czy rodzic kochał dziecko, ale też czy potrafił chronić jego odrębność. Czy pozwalał mu mieć własne tajemnice, przyjaźnie, emocje i granice? Czy szukał pomocy u dorosłych, czy robił z dziecka główne źródło wsparcia? Taka perspektywa ogranicza ryzyko bagatelizowania krzywdy pod hasłem dobrej intencji, ale nie wymaga tworzenia jednowymiarowego obrazu rodziny. Ta część podejścia jest praktycznie ważna dla osób, które czują lojalność wobec rodzica. Uznanie problemu nie musi oznaczać zerwania kontaktu ani zaprzeczenia wszystkim dobrym wspomnieniom. Może oznaczać zgodę na bardziej realistyczny opis relacji, w której miłość współistniała z zależnością i niewłaściwie rozłożoną odpowiedzialnością. Na koniec. Oddzielanie własnego życia od potrzeb rodzica jako proces zdrowienia. Książka ma charakter poradnikowy, ponieważ poza diagnozą wzorca przedstawia kierunek wychodzenia z niego. Sednem procesu jest emocjonalne oddzielanie własnego życia od życia rodzica. Nie chodzi o chłód, karanie milczeniem ani automatyczne zerwanie więzi. Chodzi o odzyskanie prawa do decydowania, jakie rozmowy, prośby i formy kontaktu są dla dorosłego dziecka do przyjęcia. Granica może dotyczyć na przykład odmowy słuchania szczegółów konfliktów małżeńskich rodzica, rezygnacji z natychmiastowego ratowania go przed samotnością albo ochrony czasu dla partnera i własnej rodziny. Love podkreśla, że sam wgląd nie usuwa utrwalonych reakcji. Osoba, która przez lata odpowiadała za emocjonalną równowagę rodzica, może odczuwać winę nawet wtedy, gdy stawia uzasadnione granice. Dlatego odzyskiwanie autonomii wymaga rozpoznawania dawnych zobowiązań, dopuszczenia trudnych uczuć i ćwiczenia nowych zachowań. W książce ważną rolę odgrywają narzędzia terapeutyczne oraz przykłady kliniczne, które mają przełożyć rozumienie problemu na konkretne decyzje relacyjne. Podejście autorki nie obiecuje szybkiego rozwiązania. Uznaje, że zmiana dotyczy zarazem obrazu siebie, rodzinnej lojalności i aktualnych relacji. Jej celem jest więź mniej oparta na przymusie, a bardziej na dobrowolności, wzajemnym szacunku i odpowiedzialności dorosłych za własne potrzeby emocjonalne. Podsumowując, The Emotional Incest Syndrome jest przede wszystkim lekturą dla dorosłych, którzy w relacji z rodzicem odczuwają nadmierną odpowiedzialność, trudność w odmowie albo trwałe poczucie, że ich niezależność komuś szkodzi. Może być użyteczna także dla osób zauważających podobne mechanizmy w małżeństwie, rodzicielstwie czy relacjach z rodzeństwem. Z perspektywy zawodowej stanowi punkt odniesienia dla terapeutów i osób zainteresowanych terapią rodzinną, choć nie zastępuje indywidualnej diagnozy ani pomocy specjalisty. Największa wartość książki polega na języku, który pozwala uchwycić doświadczenie trudne do opisania. Wiele poradników o dysfunkcyjnych rodzinach koncentruje się na jawnej przemocy, uzależnieniu albo chłodzie emocjonalnym. Love omawia natomiast sytuację bardziej niejednoznaczną, gdzie problemem jest nadmiar bliskości połączony z przekraczaniem granic. Dzięki temu czytelnik może zrozumieć, dlaczego relacja przedstawiana jako wyjątkowa i pełna miłości mogła równocześnie ograniczać rozwój. Książka wyróżnia się też tym, że łączy opis mechanizmu z programem odzyskiwania odrębności. Nie ogranicza się do wezwania, by wybaczyć lub zerwać kontakt. Zachęca do rozpoznania ról, odpowiedzialności i emocjonalnych kosztów, a następnie do stopniowego ustalania granic. Jej podejście jest najbardziej przydatne wtedy, gdy czytelnik szuka nie prostego osądu rodzica, lecz trzeźwego sposobu rozumienia rodzinnej lojalności i budowania relacji, w których bliskość nie wymaga rezygnacji z siebie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, dr Patricia Love, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.